pierwszym czytaniu dzisiejszym, czwartej niedzieli wielkanocnej, nazywanej także Niedzielą Dobrego Pasterza, słyszymy fragment popaschalnej katechezy, przemówienia, jakie wygłasza święty Piotr, pełen mocy Ducha Świętego. Charakterystyczne jest w tym jego wystąpieniu to, że Jezusa, chyba po raz pierwszy, nazywa kamieniem odrzuconym, który stał się głowicą węgła, fundamentem budowli, tym zasadniczym kamieniem, na którym ustawiana jest cała budowla. Być może, że ten, który został nazwany skałą pod wpływem Ducha Świętego, mówiąc, że Jezus jest tym kamieniem węgielnym budowli, miał na myśli budowę Kościoła Świętego. Tego nie wiemy, ale faktem jest, że bardzo plastycznie i trafnie wyraził centralną prawdę chrystologiczną, a mianowicie, że w żadnym innym nie ma zbawienia, jak tylko w Jezusie Chrystusie. Tylko w Jego imię dokonuje się nasze zbawienie i nasze uświęcenie. I prawdę, że gmachu życia duchowego nie można zbudować inaczej, jak tylko na skale, na fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Każda inna próba budowania na czymkolwiek z góry skazana jest na niepowodzenie. Będzie ową budowlą z piasku, o której w innej przypowieści mówił Pan Jezus, która może jest i piękna, i przyjemna, ale szybko runie, gdy przyjdą życiowe próby, życiowe wichry i nawałnice. A zatem mamy budować na Chrystusie, na tym kamieniu węgielnym, który wprawdzie został odrzucony przez budowniczych wspólnoty Izraela, ale niezależnie od tego, co ludzie z nim zrobili, on stał się fundamentem niepodważalnym, niekwestionowanym. Co więc znaczy dla nas, że mamy budować na Chrystusie? Żeby cokolwiek budować, to najpierw musi być jakiś projekt, jakaś wizja celu. Nikt roztropny nie przystępuje do budowy czegokolwiek, bodaj nawet kurnika, bez jakiegoś planu, bez idei. Nie robi tak, że przychodzi, zaczyna kopać ziemię, wrzuca jakieś tam kamienie, wlewa jakiś beton i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jest to działanie od początku do końca celowe, mające swoje konkretne etapy. Nikt nie buduje domu, poczynając od dymu w kominie. Nikt nie przystępuje do budowy domu od kupowania dekoracji na ścianę, ale zaczyna od fundamentu, od zakorzenienia się w miejscu, w którym ma ta budowla stanąć. A więc najpierw musi być założony fundament i my już ten fundament mamy. Zostaliśmy głęboko wkopani w Chrystusa, zanurzeni w Niego, wtopieni w Niego przez Chrzest Święty i przez bierzmowanie, a potem już w wieku dojrzałym, wskutek samodzielnej decyzji, odpowiedzi na zaproszenie Chrystusa, to wtopienie w Niego dokonało się poprzez profesję rat ewangelicznych. W tym sensie Chrzest Święty jest obiektywnym początkiem życia duchowego. Wprawdzie dokonał się on poza naszą świadomością, poza naszą decyzją, ale od początku naszej egzystencji, niemal od pierwszych dni, czy tygodni, czy czasem godzin, jesteśmy zanurzeni w Chrystusie, zanurzeni w Jego łasce, w Nim ubezpieczeni. To jest wspaniały dar Bożego miłosierdzia i miłosierdzia, jakie okazali nam nasi wierzący rodzice. dali nam największy skarb, jaki mieli, skarb swojej wiary. U początku naszego życia zostaliśmy zanurzeni w Chrystusa. Fundament został założony. Czasem spotykamy takie budowle, które poza fundamentem nic nie mają. Ktoś kiedyś założył fundament, ale z jakichś powodów nic na tym fundamencie nie wybudował. I ten fundament niszczeje. Ten fundament straszy. Ten fundament nawet czasem szpeci. I tak może być z chrześcijaninem. Jeżeli ma fundament, został zanurzony w chrzest, ale nic na nim już nie zbudował. Nie podjął tego daru, nie rozwinął go, nie rozwinął tego talentu, który otrzymał we Chrzcie Świętym. Zabrakło subiektywnego początku życia duchowego. Niezależnie od nas, od chwili Chrztu Świętego, Duch Święty w nas działa. Działa w nas łaska Boża. Ale potrzeba współpracy z łaską Bożą, aby mówić o życiu duchowym. I czasem bywa, że tego subiektywnego początku życia duchowego, tego momentu, kiedy człowiek w sposób świadomy odpowiada na zaproszenie Chrystusa, po prostu brakuje albo przychodzi on znacznie, znacznie później, może dopiero czasem u kresu życia. Dla wielu ludzi taki moment świadomego wyboru Chrystusa może nie nastąpić, bo są zamknięci, bo są na sobie skoncentrowani, sami dla siebie stali się celem i nie widzą potrzeby, aby patrzeć ku celowi ostatecznemu, ku celowi eschatycznemu. Owszem, są ludźmi religijnymi, bo wypełniają obowiązki religijne. Chodzą w niedzielę do kościoła, od czasu do czasu się spowiadają, od czasu do czasu dadzą na tacę, przyjmą księdza po kolędzie. Ale de facto może się okazać, że są dalecy od wiary. Są religijni, ale dalecy od wiary. A wiara jest przylgnięciem do osoby Jezusa Chrystusa. Jest nie tylko uznaniem Boga, że On jest. Bo jak pisze święty Jakub apostoł, i szatani nie tylko wiedzą, ale wierzą, że Bóg jest i drżą. Nie kochają Go, do Niego nie przylgnęli. Od Niego odpadli. Budowanie swojego życia na Chrystusie właśnie w taki sposób, że jest to przylgnięcie do Niego, związanie z Nim swojego życia, teologia duchowości określa jako chrystoformizację, czyli formowanie siebie na wzór Chrystusa, zgodnie z tym, jak pisze święty Paweł w liście do Galatów, w rozdziale 4, wiersz 19. Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje. Chrystus w was się ukształtuje, uformuje. Stąd termin chrystoformizacja. To jest zasadniczy cel, sens życia duchowego. Kształtować siebie na wzór Chrystusa. To jest coś więcej niż tylko formalne naśladowanie, pójście, ale to jest pójście za Nim. To jest kroczenie za Nim. To jest w jakimś sensie uczynienie siebie żywą Jego monstrancją. Coś znacznie większego niż tylko, jak mówimy, zwykłe naśladowanie. Odnośnie do tego święty Jan Paweł II w encyklice Veritatis Splendor pisze, że naśladowanie Chrystusa jest pierwotnym i najgłębszym fundamentem chrześcijańskiej moralności i świętości. Naśladowanie Chrystusa to najgłębszy fundament moralności i dążenia do świętości. Ale to naśladowanie polega nie tylko na słuchaniu nauki, na posłusznym przyjmowaniu przykazań, ale oznacza coś bardziej radykalnego. Jest to mianowicie przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczestnictwo w Jego życiu i przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym i pełnym miłości posłuszeństwie. Przylgnięcie. Nie chodzi więc o jakieś zewnętrzne naśladownictwo, jak to czasem współbracia kapłani, by się bardziej upodobnić do Pana Jezusa, zapuszczają brody albo też noszą jakieś charakterystyczne szaty, żeby się upodobnić. Tu chodzi o coś znacznie większego, jakąś identyfikację, jakieś głębokie zespolenie. Pójście za Chrystusem dotyka samej głębi wnętrza człowieka, jego duchowości, stwierdza Jan Paweł II. Drogie Panie, jeszcze jedna myśl, która się nasuwa z lektury dzisiejszego Słowa Bożego. Otóż Pan Jezus przedstawia się w Ewangelii jako dobry pasterz. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Nie jest jak najemnik, który ucieka, zostawia, bo mu nie zależy na trzodzie. Ten obraz Chrystusa, dobrego pasterza, dla nas żyjących 20 wieków później, w zupełnie innych warunkach, na nizinach czy na jakichś tylko pagórkach Wyżyny Lubelskiej, ten obraz dobrego pasterza może nie do końca jest czytelny, nie do końca jest zrozumiały, ale dla ludów pasterskich, jakimi byli Żydzi, jest to obraz niezwykle wymowny. Oni nie potrzebowali dodatkowych wyjaśnień, bo doskonale rozumieli to porównanie Jezusa do dobrego pasterza. Co charakteryzuje dobrego pasterza? Otóż jest to inspirowana miłością do tych łagodnych stworzeń odpowiedzialność, aż po oddanie życia. Dobry pasterz odpowiada za te owce. On je wręcz kocha, jak swoje dzieci. Wiele mamy takich obrazów biblijnych, przypowieści, gdzie owieczka u pewnego człowieka z przypowieści była jak córka. Piła z jego kubka, jadła z jego misy, spała w jego łóżku. Dobry pasterz jest odpowiedzialny, broni stada za wszelką cenę, odpowiada za nie głową. A owce znają jego głos, oswoiły się z nim, idą za nim, traktują go instynktownie jako swojego przewodnika stada, całkowicie mu ufają, są mu posłuszne, nie boją się go. Parokrotnie miałem okazję, będąc w górach, obserwować z pewnej oddali, rzecz jasna, zachowanie stada owiec w stosunku do Juchasa czy Bacy, tego pasterza, który po prostu albo gwizdał, albo coś tam mówił, krzyczał, i one reagowały, jakby wiedziały, o co chodzi. Znały jego głos, nie bały się tego głosu. Te owce są nauczone, że uległość pasterzowi po prostu się opłaca. Gwarantuje bezpieczeństwo i życie. Owca, która się oddali od stada, która jest samotna, staje w obliczu wielkiego niebezpieczeństwa. Nie tylko zagubienia się w świecie sobie nieznanym, ale może stać się łatwą ofiarą wilka czy innego drapieżnika czy złodzieja. Prześmiewczo mówi się o takim instynkcie stadnym czy zbaranieniu. Mamy wiele takich określeń urągających szlachetności zwierząt. Tymczasem są to wady ludzi, a nie zwierząt. Mówi się na przykład, że ktoś się ześwinił, cóż temu jest winna świnia, albo że zbaraniał. Więc są takie różne prześmiewcze stwierdzenia, między innymi mówiące o zbaranieniu, że ktoś zbaraniał. Oświadczy to o jakimś zaślepieniu, dezorientacji, o głupocie. A tymczasem bycie jak owca, czy jak ten baranek, to mądrość ze względu na ostateczny cel, do którego prowadzi ów pasterz, dobry pasterz. Prowadzi te owce delikatnie, ze troską. Jak pamiętamy z innych miejsc Ewangelii, ratuje zaginioną owieczkę, gotów nawet zostawić całe stado, które samo w sobie jest bezpieczne, a idzie i szuka tej jednej zagubionej i cieszy się z jej odnalezienia. Dobry pasterz, jak słyszymy, jest bramą, to znaczy nie ma innej drogi do zbawienia. Trzeba przez niego niejako przejść, wtopić się w niego, identyfikować się z nim, aby dostąpić zbawienia. W żadnym innym imieniu nie mamy zbawienia, jak tylko w Jezusie Chrystusie. On pierwszy nas umiłował. Tak pisze apostoł Jan, który tej prawdy doświadczył na sobie. Doświadczył Jego miłości. Zaprasza więc w drugim czytaniu do zdumienia się tą prawdą. Pisze: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. A nie wiadomo, co się jeszcze objawi, gdy będziemy mogli oglądać Jego twarz, gdy będziemy do Niego już całkowicie podobni, przemienieni w życiu przyszłym. To jest dobry pasterz, który obdarowuje miłością. A zatem, drogie Panie, lepiej być jak posłuszna owieczka, którą On bierze na swe ramiona, ona pozwala się wziąć na swoje ramiona i donieść do celu. Lepiej tak być, aniżeli nastroszonym jeżem, mówiącym swojemu Zbawcy, który oddał za niego życie, owo diabelskie nie, non serviam, nie będę służył, zostaw mnie w spokoju. Taki jeż, który nie pozwala się podnieść. Pamiętam taką historię, takie wydarzenie przed 23 laty, mniej więcej w tym czasie, gdzieś tak właśnie w drugiej połowie kwietnia, mieliśmy zjazd teologów duchowości w Zalesiu Górnym pod Warszawą i wieczorem po całym dniu obrad z grupką przyjaciół i znajomych wyszliśmy tak na spacer tam w pobliże lasu. Jedna ze studentek, która pomagała nam w organizacji, Agnieszka, wzięła, akurat przebiegał jeż przez jezdnię i ona podbiegła do niego. Jeż się na chwilę nastroszył, wystraszony, ale ona chwileczkę poczekała, jakoś go tam podniosła, przytuliła i zaczęła go głaskać. Po tym najeżonej, po tych kolcach delikatnie go głaskać. Jeż po chwili te kolce opuścił, wysunął nosek i kiedy go potem już po chwili chciała odstawić na ziemię, nie bardzo miał ochotę zejść z rąk. Było mu po prostu dobrze. Czasem człowiek się zachowuje jak ten jeż. Zostaw mnie, nie chcę. A potem, kiedy się przekona, że jednak jest otoczony miłością, że jednak jest bezpieczny, zmienia swoje postępowanie. Więc lepiej być taką owieczką niż nastroszonym jeżem. Bo dobry pasterz nie przepędza nikogo kijem karcenia czy kary, ale pociąga miłością. Kochając, przenika każdego człowieka do głębi. Zna każdego lepiej niż my sami siebie znamy. Dobry pasterz, jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, mówi o sobie: ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca. Warto zatrzymać się nad tym stwierdzeniem. Zauważmy, dobry pasterz zna swoje owce tak, jak zna Ojca w niebie i jak Ojciec zna swego Syna Przedwiecznego. A zatem nasze poznanie zostało porównane do poznania trynitarnego. Bóg nas tak zna, jak własną istotę we wspólnocie boskich osób. A skoro Ojciec zna Syna, a Syn zna Ojca, wzajemnie się poznają, przenikają, to to poznawanie wzajemne i przenikanie jest rodzeniem i jest Duchem Świętym. On jako dobry pasterz udziela nam właśnie Ducha Świętego, Ducha Uświęciciela. Jesteśmy bowiem, jak przypomina hasło roku duszpasterskiego, napełnieni Duchem Świętym, bo zostaliśmy przez dobrego pasterza poznani dogłębnie, tak jak boskie osoby siebie nawzajem znają. A zatem, drogie Panie, czy może być lepszy fundament naszej duchowości, naszego życia? Czy może być lepszy przewodnik, za którym warto byłoby pójść, niż Jezus Chrystus, ten, który wprawdzie został odrzucony, ale stał się głowicą węgła? Odpowiedź jest oczywista.